Dobry wieczór Państwu, Monika Henterek przed mikrofonem, a dzisiaj wyjątkowy gość Marek Szurawski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Dziennikarz, pisarz, tłumacz, szkoleniowiec, bo przeprowadza wiele szkoleń. Ja uczestniczyłam w takich szkoleniach na statku, bo to i żeglarz, i marynista, znany Państwu z anteny Radio Lumin. Mówi o sobie homo inquietus, poszukujący.
Słowo z zakresu terminów filozoficznych trochę, ale...
To było specjalne, bo dzisiaj będziemy mówić o zapamiętywaniu. O zapamiętywaniu, które też związane jest z pomyłkami, z zapominaniem, o potędze umysłu, o zdolnościach ludzkiego umysłu. Ale...
Tak, taki skarb między uszami.
No właśnie, Marek Szurawski jest od wielu lat aktywnym propagatorem metod poprawy jakości pracy mózgu, autorem tematycznych książek, artykułów, szkoleń, programów, na stałe związany z firmą Ecce Homo 2001. To jest ta przestrzeń, która teraz cię pochłonęła. Piszesz książki, jesteś w lesie, bo zastaliśmy cię w tej chwili w lesie.
Tak,
wydałeś najnowszą książkę dotyczącą pamięci, pamięć, trening interaktywny. Z tą książką będzie związany konkurs.
Może jest nie tyle najnowsza, ile to była pierwsza, którą pisałem już dosyć dawno, bo 15 lat temu, ale jest uaktualniona, poszerzona. Ta uzupełniona, także...
Z piękną, nową okładką. Potęga umysłu. Czym też ten nasz umysł jest? Jak do niego podejść, żeby go wykorzystać? Ile my go w ogóle wykorzystujemy? To zależy kto.
No właśnie, powiedziałem przed chwilą o tym skarbie między uszami. Takie trochę żartobliwe określenie, ale rzeczywiście jest to coś, odpowiednika czego we wszechświecie nie znajdujemy. Coś absolutnie niezwykłego, jak chodzi o też i rasę ludzką. Coś, co dobrze wykorzystywane, tak naprawdę decyduje o jakości naszego życia, o szeroko rozumianym sukcesie, o powodzeniu, o, nie wafam się powiedzieć, szczęściu, radości istnienia. Można jeszcze tę listę poszerzyć. I faktycznie problem jest taki, że to brzmi trochę zabawnie, ale pytasz kogoś, albo powiesz mu, że nie ma mózgu, to się obrazi. A wszyscy mamy mózg i mózgi, ale bardzo niewielu ludzi również w obszarze ludzi dorosłych potrafi w miarę wyczerpująco dokładnie powiedzieć, co tak robi mózg. Powiedziałaś przed chwilą i dziękuję za miłe słowa na początku naszego spotkania, że fascynuje się możliwościami rozwoju naszego mózgu i w zasadzie propagowaniem wiedzy na ten temat. Na pytanie, co mózg robi, w największym skrócie powiedziałbym, że chodzi o trzy jego najważniejsze funkcje. O pierwszej właściwie powie każdy laik. Mózg steruje, decyduje o moim fizycznym istnieniu, działaniu. Czyli wydaje stosowne komendy, instrukcje, abym egzystował jako człowiek fizyczny. Zwłaszcza, aby działały we mnie, w moim ciele, w organizmie te funkcje, nad którymi nie mam sprawczej siły woli. Myślę o układzie nerwowym, o oddychaniu, biciu serca, układzie trawiennym i tak dalej. Ale oprócz tego mózg przede wszystkim myśli. Zapewne wszyscy z Państwa się z tym zgodzą. Jesteśmy perfekcyjnie zaprojektowanymi maszynami do myślenia i w tym aspekcie bardzo ważne jest myślenie twórcze. I zaraz po myśleniu mózg się uczy. Można w ogóle zaryzykować stwierdzenie, że nasz los na tym pada, ale to bycie nieprzerwanym uczniem. Uczymy się do końca świadomego życia. I zanim dwa słowa kolejne dalej. Właśnie jest jedna dziedzina wiedzy o mózgu, którą pasjonuje się już od ponad 30 lat, która łączy te dwie funkcje ze sobą. Myślę o tak zwanym kreatywnym uczeniu się. Uczeniu się z wykorzystaniem naszego potencjału twórczego, które, uwaga, jest całkowicie inne niż to uczenie się tradycyjne, które wykorzystuje niestety ciągle większość populacji ludzi uczących się. Myślę o tym kucie, o mechanicznym powtarzaniu. Frustrującym działaniu, niestety bardzo mało skutecznym. I podkreślę to frustrujące działanie, że człowiek męczy się, nie zaznaje żadnej przyjemności. z tym związanej. Pytanie, które w zasadzie jest retoryczne. Znaczy, kto widział dzisiaj szczęśliwego ucznia? No, raczej nie, z chlubnymi paroma wyjątkami. A radość uczenia się powinna wrócić do szkoły. Takie moje marzenie od lat, żeby uczeń nie mógł się doczekać, kiedy wejdzie do klasy.
Wiele o tym piszesz w swojej książce.
Zacznie, prawda, absorbować, uczyć się i nie będzie mu się chciało do domu wrócić, bo będzie to tak fascynujące i wciągające. Czyli kreatywne uczenie się. Wiedza o uczącym się mózgu, skoro na razie zajmujemy się tematem uczenia się, dzisiejsza wiedza potwierdza, że tak, że możemy uczyć się o wiele szybciej, skuteczniej niż do tej pory, z o wiele większą radością, przyjemnością. W literaturze fachowej pojawia się określenie, które bardzo lubię, ekstaza edukacyjna. Mogą w to Państwo uwierzyć, ekstaza, czyli uczenie się w stanie charakterystycznym dla głębokiego uniesienia, modlitwy, natchnienia, kiedy sam, nawet przedmiot uczenia się nie jest tak ważny jak to, jak to robię, że możemy się uczyć, kontynuując jeszcze wątek, w tylu raz na dobrze albo raz na zawsze, to fascynująca rzecz. I tego się można nauczyć. Czegoś się nauczyłem w ostatniej klasie szkoły podstawowej i pamiętam do matury i dalej. Dzięki czemu można wyjść z tego, nie waham się powiedzieć, przeklętego kręgu ludzi, którzy ucząc się źle, uczą się jakby po to, żeby zapomnieć. No i zapominają. No ale trzymając się jeszcze środowiska szkolnego. W następnym roku jest nowy program geografii, czyli trzeba skoczyć wyżej, ale żeby skoczyć wyżej, trzeba pamiętać to, co było rok wcześniej, ale ponieważ nie pamiętam, no to wracam do tego, uczę się. Strata energii, strata czasu, to właśnie frustracja narastająca i tak dalej. I kończąc wątek tego innego uczenia się, że ten sposób uczenia się nie zależy tak do końca od stopnia skomplikowania tej wiedzy, obszaru, zakresu tej wiedzy. I co ważne i też bardzo ciekawe, o czym się za mało mówi, nie do końca zależy od wieku. A tutaj adresuję tę myśl do starszych nieco wiekiem naszych słuchaczy, że okazuje się, że jeśli tylko mózg jest w miarę zdrowy, bo te wszystkie, no niestety Alzheimery, demencje, sklerozy, choroby wieku podeszłego, to się trochę panu w ogóle nie udały, jak to się powszechnie mówi, ale jeśli jest w miarę zdrowy, to my, ludzie starsi, a mówię w tej chwili do swoich rówieśników, możemy uczyć się z równą skutecznością jak w wieku młodszym, dlatego że wiedząc jak, w procesie uczenia się możemy wykorzystywać bagaż wiedzy i doświadczeń z całego życia. Czego ten, przepraszam za kolokwializm, mały, młody pistolet nie ma, nie wie, nie umie. Wykorzystując tu przy okazji niepisane, ale bardzo ważkie prawo kreatywnego uczenia się, im więcej wiesz, tym więcej możesz zapamiętać. A więc jeśli ta współczesna wiedza potwierdza, że możemy szybciej, skuteczniej, z większą radością, przyjemnością, czy raz o dobrze, raz na zawsze i tak dalej, nieważne czego się tak naprawdę uczę, no to rodzi się automatycznie pytanie, co u licha trzeba robić, żeby tak się stało. I to jest meritum teraz takiej wiedzy, powiedziałbym, w pigułce. Na czym polega ta kreatywność uczenia? Proszę Państwa, potrzeba tylko tak naprawdę trzech rzeczy, co fascynuje mnie od tak długiego już czasu. Wyjaśnienie, czego stało się w tej chwili moim podstawowym, głównym zawodem. Otóż po pierwsze, trzeba nauczyć się widzieć nowe informacje, przekładać je w możliwie najbardziej przekonujący sposób na obraz lub obrazy. Dlaczego to jest takie ważne? Pierwszym językiem, ze znajomością którego każdy z nas, ludzi, przychodzi na świat, jest język wyobraźni. Proszę zwrócić uwagę, rdzeniem słowa wyobraźnia jest obraz. Wyobraźnia, obraz. Wyobraźnia służy do obrazowania. Czyli wszystko, co zobaczę na ekranie umysłu, przełożę na obraz to, co chcę zapamiętać, mój mózg nie tylko lepiej, sprawniej, szybciej zrozumie, ale między innymi dlatego szybciej, sprawniej zapamięta. Trzeba nauczyć się widzieć nowe informacje przekonujące dla naszego mózgu sposób i to praktycznie rzecz biorąc jest możliwe zawsze. No żeby nie być gołosłownym, proszę wybaczyć banalne przykłady, no ale w przypadkach konkretnych właściwie komentarz jest zbyteczny. Mówię teraz drzewo, powiedziałem drzewo i każdy z Państwa słuchających mnie w tej chwili natychmiast zobaczy jakieś drzewo wyobraźni. Ono pewnie będzie inne niż moje, ale będzie. Stolarz, to samo. Samochód, tramwaj, proszę bardzo. Ale ktoś powie i słusznie, są przecież abstrakcje. Jak na przykład zobaczyć wolność albo bezpieczeństwo. No. W przyszłości bardzo takie zadanie ułatwiają słynne metody pamięciowe, czasem nie do końca słusznie nazywane mnemotechnikami. Tutaj zasygnalizuję jedną z nich, tak zwana technika słów zastępczych, ale zawsze w tym procesie obrazowania tej wolności czy bezpieczeństwa, jak powiedziałem przed chwilą, można wykorzystać po prostu własną wiedzę. Jak zobaczyć wolność? Może statua wolności. Pomnik znany, obraz absolutnie widoczny, wyraźny, ale przez chwilę zastanowienia dochodzimy do wniosku, że tak, to jest po prostu zobrazowanie pojęcia abstrakcyjnego wolność. A bezpieczeństwo? Może pasy bezpieczeństwa. W modlitwie ktoś mi znany, moja mama bardzo religijna, klęczy w kościele, widzę złożone ręce. Jest. Prestiż. Jak u licha zobaczyć prestiż? Dla mnie to taki gość, pamiętam Państwo, skóra, fura, komura się nie mówiło, i złoty łańcuch, sygnet, wypasiony Mercedes. To dla mnie jest obraz prestiżu, na który jest są żenie, ale stworzy, wymyśli własnie. Więc to się da zrobić zawsze. Zawsze mogę zobrazować nowe, zapamiętywane informacje. Dodałem minutę temu chyba jeszcze, że powinno to być możliwie najbardziej przekonujące dla naszego mózgu. I to też jest taka ciekawa podróż w głąb siebie, o czym za chwilę chcę powiedzieć, żeby sprawdzić, czy żeby robić to możliwie najbardziej skutecznie, trzeba znać tak zwane indywidualne wzorce myślenia albo nazywane czasem własnymi strategiami uczenia się. To jest nie bardzo proste. Odbieramy świat w mocy 5 zmysłów. A wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, te 3 są najważniejsze, pierwsze. I jesteśmy tak skonstruowani, że zwykle jeden z tych 3 głównych zmysłów przeważa, dlatego ludzi między innymi dzielimy na wzrokowców, słuchowców i dotykowców. I to się da sprawdzić. Jeśli ja jestem wzrokowcem, częściowo dotykowcem, bo to się miesza, to kiedy ktoś powie mi pociąg, to ja przede wszystkim ten pociąg zobaczę. Ale słuchowcy, których jest mniej, nas wzrokowców jest prawie 70%, słuchowców nieco mniej, to dla niego ten obraz pociągu nie będzie przekonujący. On musi oczywiście pociąg usłyszeć. A czuciowiec w ogóle, przepraszam, kolokwializm, odpuści jeden i drugi obraz i on musi poczuć. Ale co on ma poczuć, jak chodzi o pociąg? Niekoniecznie zapach, ale on może poczuć ruch ciała, kiedy przechodzi z wagonu do wagonu w rytmie jazdy pociągu. Albo wręcz poczuje fakturę siedzenia, które zajmuje przedziale. I dotykowcy to robią. Czyli ta pierwsza rzecz, o której powiedziałem, to widzieć nowe informacje, to się da zrobić zawsze. Druga rzecz, trzeba nauczyć się kojarzyć, łączyć nowe informacje z czymś, co już wiemy, zapamiętaliśmy wcześniej. Proszę Państwa, tak się mózg uczy. Uczymy się przez skojarzenia i jesteśmy maszyną do dokonywania skojarzeń. Mogą Państwo to sprawdzić, zrobić, sprawdzić przede wszystkim przez bardzo prosty eksperyment. Rzucę słowo i Państwo sobie półgłosem dopowiedzą, z czym się to Państwu kojarzy. Tylko proszę zrobić to dosłownie w sekundę. Zapytam dom, pewnie ktoś odpowiedział, pokój albo meble. Zapytam niebo, ktoś powie chmury. Zapytam łóżko, ktoś powie prześcieradło i tak dalej. Nie mamy nawet czasu zastanawiać się nad logiką tego przyporządkowania. Mózg po prostu kojarzy, jak maszyna. I teraz w procesie tego kreatywnego, skutecznego uczenia się trzeba wykorzystywać ten mechanizm świadomie. Świadomie łączyć nowe informacje z czymś, co już wiemy, zapamiętaliśmy wcześniej. A w związku z tym, co powiedziałem kilka minut temu, to będzie kojarzenie przynajmniej 2 obrazów. Obrazu nowej informacji i obrazu tego, co wiemy, zapamiętałem wcześniej. I tu dochodzimy do jednego z ciekawszych wątków przedmiotowego rozważania. Chodzi o jakość skojarzenia. Okazuje się, że jakość tego skojarzenia jest tutaj rzeczą kluczową. Anglicy, kiedy dotykają, mówią o tym temacie na swoich kursach, szkoleniach, prelekcjach, wykładach, kiedy mówią o żywym skojarzeniu, vivid association, używają też bardzo trafnego terminu mental glue, klej myślowy, bardzo trafnie, klej, który ma skleić nową informację z tym, co już wiemy, zapamiętaliśmy wcześniej, aby stała się naszą wiedzą. Mental glue. I okazuje się, żeby to spoiwo rzeczywiście było mocne, trwałe, bardzo skutecznie działające, samo powinno spełniać przynajmniej trzy warunki, dwa na pewno. Z założenia żywe, niezwykłe skojarzenie właśnie musi być niezwykłe, niecodzienne, śmieszne, absurdalne, nawet poza granicami nonsensu i nie trzeba się tego bać, proszę uwierzyć im razie na słowo, że nikt z takiej zabawy nie zwariuje, nie zdziesinieje, przede wszystkim. Nie, to jest doskonała metoda przy okazji na pobudzenie naszego twórczego potencjału. Więc niezwykłość, niecodzienność. Przy okazji, dlaczego to jest takie ważne? Proszę Państwa, to jest atawizm. Nasi praprzodkowie te 50-60 tysięcy lat temu z czasów człowieka z Cro-Magnon musieli zwracać uwagę na wszystko, co jest niecodzienne, niezwykłe, co się wybija z tła, bo albo trzeba było uciekać, ratując życie, albo walczyć też o to życie, albo dawało się zjeść. To był warunek przeżycia. Musieliśmy zwracać uwagę na wszystko, co jest niecodzienne, niezwykłe. Ten mechanizm przecież też wykorzystuje się i w mass mediach, i w reklamach, proszę zwrócić uwagę, również w zawodzie, który uprawiam łącznie z Moniką, myślę o dziennikarstwie. Proszę wybaczyć banalny przykład, ale informacja typu, że pies pogryzł człowieka, nie jest żadną informacją. Nikt tego nie wydrukuje, no chyba, że doszło do jatki. Ale człowiek pogryzł psa, proszę bardzo, niezwykłe, niecodzienne, to się zapamiętuje, o tym się mówi. Więc pierwszy warunek dobrego skojarzenia to jest ta niezwykłość, niecodzienność. Drugi, może nawet ważniejszy, to jest akcja, dynamika, akcja. Akcja się pamięta. Ten sam atawizm. Musieliśmy zwrócić uwagę na wszystko, co się kiedyś ruszało, bo znowu albo walczyć, albo uciekać, albo hura, mamy co jeść. Kto z Państwa może dotykał tematu szybkie czytanie, wie i sprawdził już, jak szybko, niepomiernie szybko można zwiększyć szybkość czytania, wchodząc palcem albo końcem tego słynnego wskaźnika wzdłuż czytanego wersu. Oko idzie za wskaźnikiem i zaczyna rozumieć i czytać szybciej, oczywiście nie przekraczając pewnej szybkości granicznej. Więc niecodzienność, niezwykłość i skojarzenie, akcja dynamiczna, równie niecodzienna jak samo skojarzenie. Przy możliwie też pełnej koncentracji na tym zadaniu. Za chwilę pierwsze przykłady dotyczące ostatniego wątku, ale skupię się na tej koncentracji. To jest bardzo ciekawy przykład, jaki podaję często na szkoleniach i chciałbym zaaplikować go teraz Państwu. Proszę przez chwilę rozejrzeć się teraz baczniejszym okiem wokół siebie, tam gdzie Państwo teraz są, i proszę wybrać i zapamiętać jak najwięcej miejsc koloru zielonego. Na pewno coś się takiego znajdzie. Jeszcze chwilę. Rozglądamy się, zapamiętujemy miejsca koloru zielonego. A teraz proszę zamknąć oczy. To jest ważne. Zamknąć oczy. I przypomnieć sobie jak najwięcej miejsc koloru niebieskiego. I proszę otworzyć oczy. Zwykle uśmiechamy się przy takim zadaniu, ale proszę zobaczyć, ponieważ prosiłem o uważne rozejrzenie się wokół siebie, na pewno jakieś miejsca koloru niebieskiego, bo to przed nim Państwa były, ale zapamiętaliśmy tylko to, na czym się koncentrujemy. Skoncentrowaliśmy się na miejscach zielonych. Tu uwaga końcowa, może przyda się i na pewno przyda się każdemu z nas, uczącemu się, ale zwłaszcza ludziom młodemu pokoleniu. Koncentrację można wyćwiczyć. Koncentracja to sprawa ćwiczeń. Więc dobre dwa podstawowe elementy żywego skojarzenia. Niecodzienność, niezwykłość i ta akcja dynamiczna, niecodzienna, śmieszna, absurdalna. Powiedziałem o przykładach, żeby nie zgubił myśli. No zapewne to wzbudzi uśmiech Państwa, może nawet pewne niedowierzanie, może nawet uwagę typu, co ten gość tutaj mi opowiada. Ale gdybym chciał na przykład skojarzyć wedle zasady ja robię coś niezwykłego, no, bo to jestem ja, no, pożądany element, własna obecność, robię, bo akcja i coś niezwykłego, bo to skojarzenie. Gdybym chciał w ten właśnie sposób skojarzyć słowa gitara i zęby i nieważne, czy zapamiętuję gitarę poprzez skojarzenie z zębami, czy zęby kojarząc z gitarą, to dobre skojarzenie mogłoby brzmieć, myję zęby gitarą. Robię to ja, jest to niecodzienne, jest to dynamika. Drzewo, piłka, czy drzewo może mieć rączki, nóżki? No pewnie w wyobraźni wszystko jest możliwe, więc gram z tym drzewem w piłkę. Szklanka, samochód, właśnie do własnego samochodu wrzucam teraz 1000 szklanek. No absurdalne, można powiedzieć głupie i tak dalej. To proszę, nie mogę w tym miejscu nie zacytować swojego pierwszego mistrza. Nazywał się Harry Lorraine, w latach 60. ubiegłego wieku był przynajmniej w Stanach Zjednoczonych uznawany za posiadacza najbardziej fenomenalnej pamięci na świecie. Napisał 16 książek, dwie z nich miałem przyjemność, dzisiaj uważam ten zaszczyt tłumaczyć na rynek polski w latach 90. I Harry Lorraine, omawiając właśnie temat żywego, dobrego skojarzenia, niekiedy dwukrotnie podawał w ramce, to często dzisiaj cytowane słynne swoje zdanie, tak, to jest głupie, śmieszne, absurdalne, niecodzienne, niekiedy idiotyczne i wiesz co? I działa. Czyli nie trzeba się tego bać, nie zawsze trzeba mówić, opisywać swoje skojarzenia oczywiście, ale wykorzystywać je i rzeczywiście uczyć się jak burza. Więc te trzy elementy dobrego skojarzenia, niezwykłość, niecodzienność, akcja i nasza obecność w pracy wyobraźni. Ale powiedziałem wcześniej o trzech rzeczach potrzebnych do tego innego uczenia się. I jest jeszcze ta trzecia, pozornie odległa od całego tematu, ale tak naprawdę decydująca o skuteczności naszych działań w każdym obszarze naszej aktywności. Myślę o tym, żeby nam się tego chciało, czyli motywacja. Motywacja do uczenia się inaczej i do uczenia się w ogóle. Państwo zwrócili kiedyś uwagę, myśleli o tym, że gdyby szkoła rozwiązała problem motywacji ucznia, przestalibyśmy mieć jakiekolwiek problemy z edukacją, systemem uczenia i tak dalej. Na czym polega problem? No na tym, że każdy z nas ma swój własny system motywacji, co jest tematem na zupełnie następne spotkanie, ale skoro temat wywołałem, to głównym, może do tego nawiążę jeszcze, głównym elementem motywacji to jest pytanie dlaczego. Dlaczego mam się czegoś uczyć? Trzeba się uczyć w ogóle. No, dalej ciekawość, dalej jakieś nagrody.
Dzisiaj, dzisiaj zamieniamy się w słuch. Marek Szurawski opowiada o technikach pamięciowych, o pamięci. Jest trening interaktywny jak najbardziej. Mogą Państwo w nim brać udział, ćwiczyć już z Markiem Szurawskim. Będzie też nagroda, także proszę być uważnym. Ja podam naszego maila, bo chyba w ten sposób najlepiej się będzie skontaktować. licencja@radiomyślnik.lublin.pl Proszę sobie zapisać. To będzie ćwiczenie pamięciowe. licencja@radiomyślnik.lublin.pl Wszystko możemy zapamiętać albo nie, w zależności od tego, czy jesteśmy na przykład zestresowani. O tym, jak ważny jest relaks w tym całym procesie zapamiętywania, Marek Szurawski będzie Państwu mówił. A to są takie czasy...
Czy przed przerwą muzyczną mogę zadać małe zadanie Państwu?
Bardzo proszę.
Tak? Ciekawe. Państwa, słuchając muzyki teraz, proszę zapisać 10 rzeczy, robienie których, angażowanie się w które sprawia Państwu autentyczną przyjemność, taką listę nagród. No z powodów oczywistych na razie erotykę odrzućmy, używki też. No kawę, herbatę proszę sobie darować. Ciekawe zadanie, które pozwolę sobie skomentować po wszystkie przerwy. 10 rzeczy spraw, które sprawiają nam autentyczną przyjemność. Taka lista prywatnych nagród. Do usłyszenia.
Radosne ćwiczenie. Do usłyszenia tuż po przerwie muzycznej.